Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy już po południu. Jak zwykle rozpoczynamy nasz program interwencyjny Radio Szczecin. Witają Państwa Patryk Srokowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i będzie w studiu odbierał telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Nasze telefony, przypomnę, 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Dużo telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, którzy zadzwonili, usłyszą siebie i usłyszą swoje propozycje tematów, a także komentarze do tematów już poruszonych w czasie reakcji. Także mamy trochę maili. A w naszym programie dzisiaj wrócimy do pomysłu, który zaproponowała nasza słuchaczka, namalowania tak zwanego blue boxa. Blue boxy to nie są znaki drogowe, to są takie linie, można powiedzieć, awangardowy pomysł Szczecina, żeby ułatwić kierowcom orientowanie się, że są na skrzyżowaniu. A na skrzyżowaniu, jak się na nie wjeżdża, to nie można się na nim zatrzymać, trzeba tak wjechać, aby można było kontynuować jazdę i z niego zjechać. No i właśnie blue boxy na środku tych skrzyżowań, a są one już w kilku punktach naszego miasta, mają ułatwić orientację i przypominać o tym obowiązku. No i nasza słuchaczka zaproponowała, żeby taki blue box powstał, został namalowany, naniesiony na ulicy Kolumba, na górnym tarasie przy dworcu. Jak się zjeżdża z tego Kolumba, już odjeżdża się z dworca, to najpierw jest znak stop, trzeba potem przejechać przez tory tramwajowe, później dojeżdża się do skrzyżowania. I tutaj bywają kłopoty, bo kierowcy się zatrzymują, a ci za nimi blokują przejazd stojąc, uwaga, czasami na torach tramwajowych. Czy Blue Box to już pomysł, historia, czy miasto w dalszym ciągu rozważa różne lokalizacje, gdzie wprowadzić to rozwiązanie, o tym między innymi w dalszej części naszego programu. Wrócimy także do tematu ulicy Zwierzynieckiej w kierunku Szczecina, przed skrzyżowaniem z ulicami Kurza Niedźwiedzia. Tam są światła i tam tworzą się korki. Żeby je rozładować, to jest pomysł, żeby Zwierzyniecką poszerzyć i on jest już realizowany. Kiedy, na jakim etapie, o tym także w naszym programie. Później porozmawiamy o dużej atrakcji turystycznej, tak przynajmniej opowiada o tym powiat policki, również Szczecin, atrakcji turystycznej, czyli tramwaj wodny. Zmiany będą od 1 sierpnia, tramwaj wodny będzie kursował bezpośrednio ze Szczecina do Świnoujścia. Do tej pory trzeba było zrobić przesiadkę. O tym kursowaniu, no i ważne bardzo pytanie w tym kontekście, o cenach porozmawiamy, ponieważ teraz te ceny nie są najniższe. Jak to będzie wyglądało przy tych kursach bezpośrednich, to w naszym programie dzisiaj. A zaczniemy od telefonów. Najpierw przypomnimy telefon naszego słuchacza, który zareagował na alarmy. Były próby alarmowe w naszym mieście przedwczoraj. Jeden z naszych słuchaczy poskarżył się, że prawie w ogóle nic nie było słychać.
Dzień dobry, Dariusz ze Szczecina. Ja dzwonię w związku z wczorajszymi próbami alarmowymi. Alarmy były, a ja mieszkam na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego. I proszę sobie wyobrazić, że tych alarmów przez hałas, który jest na ulicy, nie słychać. Wręcz nie słychać. No jest tam jakiś tam coś tam, ale to są minimalne. No bo ja jako obywatel, no czuję się poszkodowany, bo nie słyszę alarmu. Dziękuję, pozdrawiam.
No i po to te próby były między innymi, żeby takie głosy dotarły do Urzędu Miasta, do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, gdzie nie słychać, tam można zgłosić. O tym powiedział nasz kolejny słuchacz.
Dzień dobry, Zdzisław mówi ze Szczecina. W związku z telefonem tamtego pana, który niby słabo słyszał Matejki, jest coś takiego, że w magistracie można to zgłosić właśnie, że te alarmy były słabo słyszalne i tak dalej. Jest tam jakiś telefon chyba bodajże, albo mailem to można zgłosić i właśnie, że w jakim rejonie, jak było to mocno słychać, nie? Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. To teraz ten ważny mail. Proszę uważać. syreny@um.szczecin.pl. Tutaj zgłaszamy ewentualne jakieś problemy ze słyszalnością tych alarmów. 510-37-36, numer do naszego studia. Teraz pytanie od naszej słuchaczki o bezpłatne porady prawne. Czy takowe są organizowane przez Urząd Miasta?
Dzień dobry, moje kochane radio. Chciałam się dowiedzieć, ja słucham zawsze, nie wyjdę z domu, jak waszej audycji nie usłyszę. Tacy jesteście kochani, staracie wszystkim jakoś pomóc. Chciałam się dowiedzieć, czy w naszym urzędzie jest, kiedyś byłam, bo potrzebuję radcę prawnego, ktoś, żeby mi doradził. Mam 80 lat i potrzebuję napisać takie podanie do naszego tutaj zarządcy, bo nie będę mówiła, bo za długo to by trwało przez telefon. I chciałabym się zapytać, czy u was w biurze w Radio Szczecin ktoś taki jest, czy tam trzeba w urzędzie iść, taki jest specjalne biuro praw obywatelskich?
No u nas w biurze Radia Szczecin porad prawnych nie ma, natomiast są bezpłatne porady prawne, tak szybciutko przed programem wyszukałem, mogę pani pomóc, Aleja Wyzwolenia 7U/1, tutaj organizowane są bezpłatne porady prawne na Brawobrzeżu, natomiast to jest adres, no tam gdzie jest filia Urzędu Miasta przy ulicy Rydla, tam także można poszukać bezpłatnych porad prawnych. Teraz wrócimy do Jeleniego Stawu. Ten temat był poruszany wczoraj, ale nie tylko wczoraj, również we wcześniejszych czasach reakcji. Radny Marek Duklanowski w tej sprawie napisał interpelację, także nasi słuchacze telefonowali i pisali, że Jeleni Staw na dalekim Prawobrzeżu sobie powolutku wysycha. Kiedyś zdjęcia oglądałem z Jeleniego Stawu, dosyć spory zbiornik, nawet na tych zdjęciach było widać wędkarzy, jak jest w tej chwili. Nieciekawie, Urząd Miasta i jeszcze dwie inne instytucje podobno robią co mogą w tej sprawie, aby on ostatecznie nie wysechł, ale prognozy nie są optymistyczne, ponieważ, jak tłumaczyła pani Paulina Łądka z Urzędu Miasta, problemem jest ogólny kryzys. Czyli susza hydrologiczna, która może być głównym powodem wysychania tego Jeleniego Stawu. I w tej sprawie komentarz.
Kłania się Henryk z Kijewa. Ja mieszkam 200 metrów od Jeleniego Stawu, a w Kijewie mieszkam nad tym jeziorkiem bez mała 50 lat. Chciałem powiedzieć, że to, co mówiła pani rzecznik miasta Szczecin, to jest, proszę pana, zwykłe kłamstwo. Powiem panu więcej. Po tym wysychającym Jelenim Stawie dostało się do urzędu, proszę pana, miasta wielu radnych i wielu urzędników. I w swoim planie wyborczym było hasło rewitalizacja Jeleniego Stawu. Nikt palcem do tej pory nie skiwnął. Proszę pana, tam wystarczy, proszę pana, wyciąć tylko te chaszcze i ten staw oczyścić, proszę pana, i tam, proszę pana, mieszkańcy nawet się zbiorą i pomogą w tym wszystkim. Niech się ktoś wreszcie tym zajmie. Tylko nie daj Boże, żeby do tego dopuścić komisję, proszę pana, Rady Miasta, która tam chciała przez Takoninę sprowadzić. Ta komisja, proszę pana, nam niczego dobrego nie zrobiła i nie zrobi.
Dziękujemy. 510-37-36, numer telefonu do studia i jeszcze jeden komentarz.
Mieszkam na Zaburzańskiej, na Gumińcach od 50 lat. Tutaj mówi się o pięknym jeziorku, stawie, a nasze słoneczne jeziorko, jak się przyprowadziłem do Szczecina, to moja córka, która ma 50 lat w tej chwili, kiedyś opalała się nad jeziorkiem, a w tej chwili to wygląda tragicznie, gorzej jak tragicznie. Niektóre instytucje się tu brały za oczyszczanie, ale ja podejrzewam, że to specjalnie doprowadza się do takiego stanu, że prawdopodobnie zasypią to i postawią jakąś chatę albo jakiegoś dziwoląga, bo to jest straszne, jak wygląda jeziorko słoneczne, które jest na mapie. Ja jako nauczyciel jestem przerażony, że taka sytuacja zaistniała, taka nie była. Jak my mówimy, za pseudokomuny było to wyczyszczane, jakoś ktoś o to dbał, a my przecież też płacimy podatki, robi się koło jeziorka jakieś ścieżki, ścieżeczki, jakieś kwietniczki, a o jeziorko zarasta i śmierdzi.
Mm-hmm, no, płacimy podatki, owszem, proszę pana, ma pan rację. Mieszkańcy Szczecina płacą podatki i na przykład płacą na taką akcję promocyjną miasta. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale ślady tej akcji jeszcze jeżdżą po naszych torach tramwajowych i po naszych ulicach. Mianowicie chodzi o Floating Garden. To taki króciutki rys historyczny. W tej chwili miasto na stworzenie marki i logo Szczecin Floating Garden 2050 wydało, uwaga, 488 tysięcy złotych. To dawno było, w 2008 roku. Proszę sobie wyobrazić teraz, dodać do tego inflację, ile to by było dzisiaj. Pierwsza ogólnopolska kampania promocyjna z billboardami kosztowała dodatkowo około 300 tysięcy złotych. Oficjalna premiera i prezentacja nowej strategii marketingowej miała miejsce w kwietniu 2008 roku, najmocniej. I jeszcze do tego trzeba doliczyć właśnie wymalowanie środków komunikacji miejskiej, jeszcze różne inne rzeczy. Tak to wygląda. Floating Garden, pływający ogród z jeziorkiem słonecznym i stawem na prawobrzeżu, który jest zasilany rzeczką Niedźwiedzianka ze stawu Kiełpińskiego, a wspominam to o tym, że właściciel terenu, na którym znajduje się staw Kiełpiński, do nas napisał i prawdopodobnie będzie naszym gościem w poniedziałkowym czasie reakcji. A propos wody, to teraz o kopalni w Kościnie, która ma powstać. Kopalnia żwiru, kopalnia materiałów sypkich, które są potrzebne do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Inwestor, firma CT Szczecin, zamierza wydobyć stamtąd około 8 milionów ton kruszywa i przewieźć ten materiał ciężarówkami. 280 tysięcy pojazdów będzie musiało przejechać, żeby przewieźć na teren budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Gigantyczna inwestycja, która kompletnie zmieni krajobraz Kościna, Dołu i okolicznych miejscowości, terenów, w tej chwili rolniczych. No i telefony cały czas otrzymujemy w tej sprawie. Między innymi nasz słuchacz właśnie o wodzie opowiada.
Witam, Ryszard Spłoni. W nawiązaniu do wczorajszego programu o kopalni w Kościnie, przypomniało mi się dzisiaj o sumie jezioro Szmaragdowe. Bardzo wysoko nad poziomem, powiedzmy, Regalicy. Bardzo wysoko. Co się stało? Wybiła woda w dnie. Podziemna woda wybiła i zalała kopalnię. Ciekawe, czy tu, jak głęboko będzie, nie wybije jakaś woda i przede wszystkim mieszkańcy pozostaną pozbawieni może wody.
I ta woda to jest główny problem, ponieważ wielu mieszkańców, okolicznych mieszkańców, zaopatruje się w wodę ze studni głębi nowych. I jeżeli tam będą problemy, jeżeli pojawią się problemy z wodą w kopalni, chociaż wykonawca zapewnia, że będzie kopał płytko, bo na takie płytkie kopanie ma tylko pozwolenie, i będzie to tak zwane wydobycie na sucho tego kruszywa, no to i tak, no, mieszkańcy się obawiają, protestują, a my w naszym programie będziemy ten temat kontynuowali. Teraz wracamy do Szczecina. Nasz słuchacz zatelefonował, no, o bulwersująca zupełnie opowieść. Chodzi o cmentarz centralny.
Witam, słuchacz ze Szczecina. No, ja mam takie pytanko odnośnie cmentarza centralnego, ponieważ jestem tam częstym bywalcem i od już bardzo, bardzo długiego czasu zauważyłem, że cmentarz centralny stał się wybiegiem dla psów. Ludzie przychodzą całymi tabunami z psami, te psy sobie biegają po tym cmentarzu, nie sprzątają po nich. Nawet widziałem raz sytuację, jak pies oddawał mocz na nagrobek, więc jeśli się zastanawiam, czy to tak powinno wyglądać, dlaczego nikt nie reaguje. Oni potrafią wchodzić przez główną bramę centralną cmentarza i ochrona nie reaguje. No, z tego, co mi się wydaje, to nie powinny psy chodzić po cmentarzu ze swoimi panami i panciami.
Dziękujemy za sygnał. Jutro w tej sprawie Urząd Miasta, oczywiście zarządca cmentarza komunalnego, regulamin mówi nie. No ale natomiast są przepisy wyższego rzędu i na te przepisy powołują się naczelne sądy administracyjne. Także Rzecznik Praw Obywatelskich tutaj zwracał na to uwagę, że te regulaminy, nie tylko tutaj w Szczecinie obowiązuje taki regulamin, ale również na cmentarzach w różnych innych miastach, w wielu miastach, również warszawskich, no, że one nie mają mocy prawnej, ponieważ są niezgodne z przepisami wyższego rzędu. Cmentarz komunalny jest terenem publicznie dostępnym, a zatem nie ma powodów, by ograniczać możliwość wstępu na taki teren również z psem. I tu jest główny problem. Jutro miasto na ten temat. Teraz wracamy do tematu poruszanego w czasie reakcji. Chodzi o picie. Picie, które w różnych punktach naszego miasta. Nocna prohibicja miała ograniczyć problemy związane z tym piciem w nocy. Trochę ograniczyła. Jeszcze będziemy wracali do tego tematu i przedstawimy Państwu. Będziemy przedstawiali statystyki, najnowsze statystyki Policji i Straży Miejskiej w tej sprawie. Nasi słuchacze dzwonili i pisali między innymi z Pomorzan. Przy Powstańców Wielkopolskich znajduje się sklep, który sprzedaje alkohol. Tam ten alkohol kupują ludzie, którzy później go spożywają przy blokach, na trawnikach, w pobliżu przychodni, zimą nawet w środku w przychodni tam odpoczywają i tak dalej. Słuchacze skarżą się, dzwonią na policję, dzwonią do Straży Miejskiej, służby robią co mogą, a ja wczoraj apelowałem, żeby Państwo zgłaszali inne takie trudne punkty w naszym mieście i otrzymaliśmy telefon z Niebuszewa.
Dzień dobry, tu Łukasz. Ja w sprawie tego wykręta bermudzkiego na Pomoranach, no to podobny jest na Niebuszewie, w okolicach ulicy Niemierzyńskiej 9. Tam na podwórku non-stop panowie siedzą i spożywają alkohol. Panowie i panie w sumie. Sytuacja wygląda prawie tak samo, jest dużo krzyku, trudu, hałasu, zimą, jak i latem. No niestety, mam nadzieję, że coś uda się z tym zrobić, bo telefony na policję nic nie przynoszą, patrole, jeżeli przyjadą, to co najwyżej rozgonią towarzystwo, ale następnego dnia jest dokładnie to samo.
Tańczą panowie, tańczą panie na Niebuszewie, droga policjo i Straży Miejska. No ale co można zrobić, prawda? Rozgonić, pouczyć, a później problem wraca. Pani Katarzyna do nas zatelefonowała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Ja dzwonię w takiej sprawie właśnie o tym jelenim stawie. Tu się dużo mówi. Ja na Bukowym mieszkam od ponad 15 lat i pamiętam, jak się wprowadzałam. Tutaj były piękne 3 stawy. A teraz, no już nie mówię o tym jelenim stawie, bo to już była mowa, ale jest staw nad Rudzianką. Jest staw przy ulicy Chłopskiej, gdzie piękne są znaki, że to jest wszystko pod ochroną, że tutaj są zwierzęta i w ogóle, ale to wszystko zarosło trzciną. Mhm. Jeden staw nad Rudzianką zarósł 3/4, a ten staw na Chłopskiej zarósł prawie w 90%. Jeżeli on cały zarośnie, więc co tu mówić o zwierzętach, które żyją w wodzie, jak tej wody nie będzie.
Tak. A widzę w tej chwili ten staw przy Chłopskiej, to widzę w tej chwili rondo, tak? Niedaleko Dąbska, tak. Handlowa i tak dalej. To maleńkie takie.
Tak. Mhm. Ja pamiętam, jak tam pływały kaczki, pływały bobry. A tam ono jest całkowicie zarośnięte, więc co tu mówić o jakiejś ochronie, jeżeli ona w ogóle nie istnieje, bo te zwierzęta całkowicie się tam już w 90% ponad wyniosły. I tam zrobiono piękne ławeczki, ale po co? Żeby trzcinę
poobserwować, tak.
Ja rozumiem, że tam ptaki mają swoje siedziby, ale za chwilę już nic nie będzie ze zwierząt miało tam żadnej siedziby.
No właśnie, pani Katarzyno.
Tak, właśnie, i nikt nie może, ja mówię, to nie jest olbrzymia praca, żeby wyciąć po prostu trzcinę w jednym i drugim stawie, zostawiając trochę trzciny dla tych ptaków. Mhm. I to aż przykre jest, bo tam się tak wspaniale chodziło, te stawy na spacery.
Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy, a to jest Floating Garden, proszę Państwa. Pani Katarzyna, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Pani Liliana, halo? Chyba się rozłączyliśmy. Pani Liliano, poprosimy jeszcze o jedną próbę kontaktu z nami. Na chwilę zmienimy temat, bo może będą Państwo chcieli nam opowiadać o różnych atrakcjach wodnych w naszym mieście. Teraz o Estrójce. Wczoraj pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był naszym gościem. Nasz słuchacz zwrócił uwagę, że korkuje się A6 jadąc na południe i skręcając na tym dużym węźle w Estrójkę. Tam do dyspozycji kierowców do zjazdu w prawo właśnie tym ślimakiem na Estrójkę jest tylko jeden pas. Ale ten łącznik ma dwa pasy. Razem z tym pasem zjazdowym na A6 są trzy pasy. Dwa lata temu była czasowa organizacja ruchu, można powiedzieć eksperymentalna organizacja ruchu, gdzie z dwóch pasów A6 pozwolono by zjechać na Estrójkę dalej na południe. W kierunku Gorzowa. Pan Mateusz Grzeszczuk wczoraj mówił, że ten pomysł nie sprawdził się zdaniem policji i także Generalnej Dyrekcji, dlatego już nie został powtórzony, a tak w ogóle to przecież niedługo będzie zachodnia obwodnica Szczecina i problemy komunikacyjne powinny radykalnie zniknąć. Poprawić się powinna komunikacja tutaj w tym momencie i komentarze w tej sprawie.
A dzień dobry, ja z tej strony odnośnie tych zatorów na SK. To jest tylko kwestia tego, że więcej samochodów wraca. Mało tego, kierowcy nie potrafią ze sobą współpracować, zjeżdżając na prawy pas. Jeden drugiego nie wpuści. Zobaczcie, co się dzieje w Szczecinie na rondach. Samochód zjeżdżający z ronda nie wrzuci kierunkowskazu, że skręca w prawo, tylko skręca sobie. Kierowca pewnie ma zajęte ręce albo zapomniał o tym. A jakby to ułatwiło ruch, płynność ruchu, tak samo tam. Jeżeli każdy by stosował się do obowiązujących znaków i zwalniałby, puszczałby kolegę ewentualnie, albo nie jechałby na 40-50 na godzinę, bo pierwszy raz tam tędy przejeżdża, nie byłoby tego. To tylko jest kwestia tego, tak jak kolega powiedział. Dużo osób przyjeżdża z zewnątrz Polski, tak zwanych nieziemnych kierowców, którzy po prostu nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji. I stąd się właśnie tworzą zatory, także na to nie mamy wpływu.
Dziękujemy. I pani Liliana jeszcze raz do nas zatelefonowała. Dzień dobry pani Liliano, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry. Nazwał pan sprawę wchodzenia psów na cmentarz bulwersującą, więc...
Tak.
Więc chciałabym taką uwagę zrobić, że jeżeli mamy podchodzić tak bardzo regulaminowo, to dobrze, żebyśmy zwrócili uwagę również na osoby, które uprawiają sobie jogging na cmentarzu i również sobie rekreacyjnie jeżdżą na rowerach. Bo jeśli mamy traktować to miejsce jako takie, jakie wiemy, ono jest, do czego służy, no to bądźmy tutaj dosyć skrupulatni, bo ja nie widzę przeszkód z wchodzeniem z psami na cmentarz pod warunkiem zachowania, tak jak na ulicy i wszędzie, gdzie się z psem wychodzi, odpowiednich zasad i reguł. Ale jeżeli mamy podchodzić do tego skrupulatnie, to bym prosiła, żeby jednak w całości do tego tak podchodzić. To taka moja uwaga.
Pani Liliano, ja tylko zwrócę uwagę, że jest pewna różnica jednak mimo wszystko. Chociaż tak zwany świat idzie do przodu, jest pewna różnica między człowiekiem a psem, istotowa różnica, to pierwsza moja uwaga. Druga jest taka, że jednak nad fizjologią psa trudno zapanować. A cmentarz centralny jest bardzo, bardzo duży. I chociażby z tego powodu wydaje mi się, że powinny być przepisy, które akurat wyłączają cmentarze, mówię o cmentarzach, wyłączają te tereny z możliwości wchodzenia tam z psami z jakiegokolwiek powodu. Takie jest moje zdanie, pani Liliano. Ale dziękuję za pani opinię i telefon.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia i wracamy do Estrójki. Komentarz od naszego słuchacza w sprawie zjazdu na Estrójkę w stronę Gorzowa, to jest z autostrady A6.
Witam, z tej strony Maciek. Dzwonię z Ustronia Morskiego w sprawie obwodnicy Szczecina, korków tworzących się przy powrocie turystów z północy na południe. Tłumaczenia pana z urzędnika, pana Mateusza, to jest kpina rzucona po prostu kierowcom prosto w twarz. Oni nie mają żadnego pomysłu, żeby pomóc, żeby wprowadzić coś na już. Jedynie dalekosiężne plany i tłumaczenia, tego nie da się po prostu słuchać. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim kierowcom spokojnego powrotu do domu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za ten komentarz. Tylko dodam od siebie, no jedziemy, kierowcy doskonale znają oczywiście ten moment, jedziemy A6, minęliśmy już zjazd na Podjuchy i tak dalej. To jest węzeł Klucz. Na tym fragmencie A6 ona jest połączona ze Strójką. Dalej S3 już prowadzi w kierunku Gorzowa. Znacznie większy, z moich obserwacji i pewnie również innych kierowców także, znacznie większy ruch jest właśnie w kierunku tej S3 na południe, czyli na Gorzów, Zieloną Górę i tak dalej. Znacznie większy. Fizyczna możliwość jest, aby dwoma pasami ten ruch skierować na S3 z A6. Znacznie mniejszy ruch jest w kierunku Kołbaskowa dalej A6, więc wydaje się racjonalne, by jednak umożliwić zjazd z dwóch pasów na tą łącznicę i dalej na S3 w kierunku Gorzowa. Taka moja refleksja na ten temat. Oczywiście Państwo mogą komentować w dalszym ciągu. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Szybko witamy w czasie reakcji pana Piotra Zielińskiego ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich, który w natłoku zajęć znalazł dla nas trochę czasu. Dzień dobry panie Piotrze, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Króciutko pytanie o trasę północną. Gdzie jesteśmy w tym momencie na budowie?
No, 1/3 kontraktu, można powiedzieć, jest za nami. Umowę podpisaliśmy ponad rok temu, także wykonawca no, na ten moment dobrze sobie radzi z tymi pracami, które ma zaplanowane, także idziemy do przodu.
Idziemy do przodu, ale trochę mieszkańcy, tak jak pan napisał tutaj w obszernym mailu, przeszkadzają, można powiedzieć, bo niefrasobliwie i starsi, i młodsi wchodzą na teren budowy.
Niestety jest to nagminne. Apelowaliśmy kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy o to, żeby nie wchodzić na plac budowy, nie jeździć rowerami, hulajnogami. No, szczególnie jest to niebezpieczne w przypadku dzieci, młodzieży. Najczęściej są to osoby po prostu pozostawione bez opieki. Mamy pewne działania zaplanowane z wykonawcą po tych apelach. Najprawdopodobniej pojawią się bariery, które wygrodzą fizycznie możliwość wjazdu, wejścia na plac budowy. Były również patrole Straży Miejskiej. Być może Straż Miejska będzie pojawiać się częściej na stałe tutaj w okolicy trasy północnej. Jeśli będzie trzeba, to oczywiście będzie wystawiać mandaty. Oczywiście w przypadku małoletnich te kary będą musieli płacić rodzice. No a jeśli nie będą chcieli, no to takie sprawy będą trafiać następnie dalej. Mhm.
Dobrze, panie Piotrze, jak to w tej chwili wygląda? Powiedział pan, że dopiero ustawicie jakieś bariery, teraz tego nie ma, tak? Jak domyślam się również, teren budowy jest pewnym skrótem, tak? To nie tylko chodzi o zabawy na deskorolce, ale także o skrócenie sobie jakiejś drogi.
No to wynika z tego, że na części inwestycji jest wykonana nawierzchnia asfaltowa, jest to wprawdzie warstwa wiążąca.
Zachęcająca.
Ale to tylko z tego względu, po prostu ona ma ułatwiać w pewien sposób przemieszczanie się tak po placu budowy maszynom budowlanym, które po prostu tam się znajdują i realizują pracę. No ale niestety zachęca, tak, do tego, żeby jeździć rowerami, na rolkach, na hulajnogach, spacerować, co jest oczywiście niewskazane, bo raz, że w bliskim sąsiedztwie składowany jest sprzęt budowlany. Cały czas poruszają się ciężkie maszyny, koparki, wywrotki, pojazdy ciężarowe. No jest po prostu niebezpiecznie.
Mm-hmm. Dobrze, panie Piotrze, czyli co, będzie wygrodzenie? Jakieś?
Tak, będzie wygrodzenie, pomimo tego, że jest oznakowanie, po prostu są wyznaczone ciągi komunikacyjne, gdzie można się przemieszczać, gdzie nie można jakby wchodzić, no to jednak trzeba zastosować, powiedzmy, taką dodatkową barierę fizyczną, która, no mamy nadzieję, w jakiś sposób ograniczy tych naszych gości.
To na razie apel, w najbliższej przyszłości pojawią się bariery, jeżeli chodzi o Straż Miejską, to tylko dodam od siebie, wielokrotnie ze Strażą rozmawiałem również w podobnych sytuacjach i historiach, no oni nie będą mieli uprawnień, żeby na terenie budowy, na placu budowy.
Oczywiście tak, na terenie placu budowy nie, ale jakby poza terenem budowy będą mieli taką możliwość, żeby te osoby po prostu łapać, zweryfikować, pouczyć, a jeśli będzie potrzeba, to oczywiście w jakiś sposób ukarać.
Z apelem pan Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Dziękuję panie Piotrze, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia o drogach, ale już wybudowanych, zupełnie legalnych, po których można się poruszać. Teraz będę rozmawiał z panem Marcinem Harenzą, kierownikiem referatu do spraw organizacji ruchu. Dzień dobry panie Marcinie, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marcinie, najpierw pytanie o Blue Boxy. Tak, widuję je gdzieniegdzie, nasi kierowcy, szczecińscy kierowcy także. Czy powiększa się liczba tych Blue Boxów, czy to jakoś tak stanęło w miejscu?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o Blue Boxy, to nie jest to oznakowanie drogowe, a informacja drogowa, więc my Blue Boxy do tej pory w Szczecinie wprowadzaliśmy jakby w trzech partiach co rok bądź co dwa lata. Obecnie w ciągu w tych trzech partiach wprowadziliśmy łącznie 17 Blue Boxów i planujemy w przyszłości kolejne. Chcieliśmy to zrobić, można powiedzieć, jeszcze w tym roku na wiosnę, ale ze względu na bardzo dużą ilość pracy, jaką tutaj mamy w mieście. Sami państwo widzicie, że cały czas tylko miasto albo się rozbudowuje, albo są przyłącza gazowe, kanalizacyjne. Ogólnie mamy dużo pracy. Nie zdążyliśmy na wiosnę tego zrobić. Być może kolejne 5-6 Blue Boxów powstanie jeszcze w tym roku w okresie jesiennym, a jak nie, to na pewno jakieś Blue Boxy powstaną na wiosnę. Dziękujemy tu państwu za różnego rodzaju propozycje, bo te propozycje co jakiś czas tutaj do referatu do spraw organizacji ruchu wpływają. My robimy sobie taką wstępną jakby listę, a następnie ze służbami, czyli policja, straż miejska, zarząd dróg, oceniamy te propozycje i co jakiś czas wybieramy właśnie około 5-6. Niektóre propozycje nawet się ze sobą powtarzają, także postaramy się je wprowadzić. Kiedy dokładnie? Dobrze,
czyli miasto nie zapomniało o Blue Boxach, projekt jest rozwijany.
Tak, tak. No po prostu naprawdę ze względu na bardzo dużą ilość pracy w tym roku związaną z nie tylko przebudowami ulic, ale również całą infrastrukturą podziemną, no mieliśmy naprawdę dużo pracy i nie zdążyliśmy przygotować tych 5 punktów. Natomiast, tak jak powiedziałem, albo spróbujemy wprowadzić na jesień, może we wrześniu, albo na wiosnę przyszłego roku.
No dobrze, panie Marcinie, to a propos propozycji, to zatelefonowała do nas słuchaczka.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina z takim oto pomysłem. Wyjeżdżając pod dworca głównego na Kolumba, pierw mamy znak stop, potem mamy znak pierwszeństwa, a w międzyczasie mamy jeszcze światła najazdowe zapalane przez tramwaj, często i gęsto czerwone. I tam w tym miejscu, chcąc zjechać z powrotem w kierunku Wyszyńskiego, często i gęsto na tym czerwonym świetle stoją samochody uniemożliwiające wyjazd po prostu. Więc tak się zastanawiam, czy w tamtym miejscu nie można by było wymalować tak zwanego Blue Boxa, żeby zatrzymywały się te 2 metry wcześniej, skoro mają czerwone światełko, a kierowcy, którzy wyjeżdżają z podwórca, spokojnie w tym czasie opuściliby sobie to skrzyżowanko i pojechali w stronę Wyszyńskiego.
To tam w ogóle jest skomplikowana sytuacja i trochę moja wyobraźnia. W tej chwili pracowałem nad tym intensywnie, żeby sobie przedstawić ten wyjazd, ale nie do końca potrafię. Panie Marcinie, no ale dobrze, jest zgłoszenie, czy mieliście już taki pomysł? To chyba na razie jest teren budowy.
Akurat tą lokalizację nie, panie redaktorze. Także można zgłosić to do Wydziału Gospodarki Komunalnej, czy też poprzez państwa. Wpiszemy to do listy propozycji, ewentualnie, tak jak powiedziałem, rozpatrzymy. No, oczywiście jest to kolejna propozycja, jak najbardziej słuszna i oczywiście zostanie ona poddana na dziś.
No oczywiście, przypominamy, to nie jest znak drogowy, to jest szczeciński pomysł na to, żeby przypomnieć, poinformować kierowców, gdzie nie wolno się zatrzymywać. Panie Marcinie, teraz patrzę na mapę i widzę ulicę Zwierzyniecką, jest zakorkowana od węzła Kijewo do skrzyżowania Niedźwiedziej i Kurzej. Korekt w tej chwili stoi, jest 12.39, a zatem zupełnie pozaszczytowy. A to się ma zmienić, ponieważ miasto tutaj planuje poszerzyć, tak, ulicę Zwierzyniecką. Na jakim to jest etapie?
Proszę państwa, w kwietniu bieżącego roku Rada Miasta przyznała Zarządowi Drogi Transportu Miejskiego pieniądze na sporządzenie dokumentacji. Zarząd Drogi Transportu Miejskiego wyłonił firmę, która podjęła się wykonania takiej dokumentacji. Została umowa podpisana w lipcu bieżącego roku, parę dni temu dosłownie. Projektant będzie miał 7 miesięcy na przygotowanie stosownej dokumentacji, łącznie z pozwoleniami. Dokumentacja wstępnie przewiduje poszerzenie jezdni ulicy Zwierzynieckiej o jeden pas ruchu. Przypominam, dzisiaj mamy pas prawy, czyli pas na wprost i w prawo, pas środkowy na wprost oraz lewoskręt. Docelowo będą tam cztery pasy na wprost i w prawo, dwa pasy na wprost oraz lewoskręt, oraz projekt będzie musiał również przewidzieć budowę takiego pasa za skrzyżowaniem, gdyż tak jak kiedyś Państwu tłumaczyłem, liczba pasów na danej relacji, na przykład na wprost, musi być przed skrzyżowaniem zgodna z tym, co jest za skrzyżowaniem, więc projekt przewiduje nie tylko poszerzenie ulicy Zwierzynieckiej przed Kurzą, ale również Zwierzynieckiej w stronę Struga za Kurzą. Jeżeli chodzi o to, o samo wykonanie, no to tak jak powiedziałem, dokumentacja około 7 miesięcy. Będziemy mieli kosztorys po tych 7 miesiącach. No i tutaj w zależności od możliwości finansowych miasta i decyzji radnych, jeżeli zostaną przeznaczone te środki finansowe, to jest bardzo duża szansa, że za rok o tej porze rozpocznie się przebudowa.
Za rok latem rozpocznie się przebudowa, a mniej więcej jak długo może
potrwać? No to jest tak, latem, wie pan, tak, to może się zacząć wcześniej, może zacząć się później, ale tak przy jak wszystko pójdzie dobrze,
to tam nie ma jakichś skomplikowanych prac.
No to wszystko w zależności jest, co jest pod spodem, bo o ile kanalizacja raczej tutaj w pasie zielonym jakaś wodociągowa nie przechodzi, no to może mogą przechodzić jakieś inne media, tak, na przykład światłowody albo inne
rzeczy.
Czyli
2 lata mniej więcej liczymy.
Może być tak, że no, dokumentacja rok czasu i niecały rok wykonania.
Mhm. Tak wygląda w tej chwili sytuacja na Zwierzynieckiej, że samochody stoją. Patrzę, świeżutka w tej chwili informacja od węzła Kijewo. Pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, był naszym gościem. Pozdrawiamy, panie Marcinie. Do słuchaczy. Proszę pamiętać o blueboxach. Urząd Miasta zbiera te informacje. My także będziemy przekazywali, gdzie by się przydało. A jeszcze pamiętam, panie Marcinie, jeszcze pamiętam sugestie, żeby wprowadzić bluebox na placu Szarych Szeregów. Tutaj na tym fragmencie, który krzyżuje się z 5 lipca. Bo samochody zjeżdżające w Piastów z placu Szarych Szeregów z ronda zawsze się tam zatrzymują i z 5 lipca nie da się wyjechać. To taki.
Bardzo proszę po audycji przesłać mi maila, wpiszę to w listę i tak jak powiedziałem przed chwilką, na pewno to ze służbami rozpatrzymy. Nie jesteśmy w stanie w Szczecinie wprowadzić 30-40 blueboxów na raz, ale stopniowo w ramach takiej akcji informacyjnej, gdzie później z policją, zarządem dróg, strażą miejską rozdajemy Państwu również odblaski. Będziemy sukcesywnie realizować Państwa postulaty.
Tak, to panie Marcinie, proszę jeszcze zostać, bo telefon jest z pytaniem.
Dzwonię ze Szczecina, Marek, stały słuchacz. Mam taki problem, dotyczy to ulicy Hejki i sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ulicy Hejki, skręcając w prawo do rondła energetyków. Jest tam pewien problem, uważam, że to jest duży problem, ponieważ światła dla pieszych wychodzących z przychodni portowej i samochody jadące od strony ulicy Hejki, wpisujący się w ruch ulicy energetyków, kolidują ze sobą, ponieważ jedni i drudzy, czyli i auta, i piesi, mają w tym samym czasie zielone światło. Blokuje to wyjazd samochodów, ponieważ piesi, no wiadomo, że trzeba przepuścić pieszych. Samochody, czasami jest duża kolejka, czasem, co powoduje, że przejedzie tylko jedno lub dwa auta i te światła w zasadzie nie mają sensu dla samochodów. Czy jest możliwe, żeby przeprogramować te światła, żeby osobno parę sekund, tak jak jest na niektórych skrzyżowaniach w mieście, parę sekund paliło się dla samochodów, żeby tych samochodów mogło więcej przejechać i osobno dla pieszych. Bardzo dziękuję i proszę o zrozumienie. Do widzenia.
Dziękujemy za telefon, panie Marcinie.
Przeanalizujemy oczywiście, natomiast sytuacja tego typu, że pojazd kręcający w prawo napotyka na pieszych posiadających zielone światło na przejściu dla pieszych, jest sytuacją jak najbardziej normalną. Proszę również wziąć pod uwagę, że jest to bardzo rozbudowane skrzyżowanie i połączone również, skoordynowane z sygnalizacją świetną na skrzyżowaniu Wyszyńskiego Most Długi, więc tu bardzo ciężko wszystko tak ze sobą zgrać, gdzie mamy tramwaje na buspasie, samochody, do tego piesi. Przyjrzymy się tej sytuacji, natomiast no, może być ciężko tu o spełnienie tej prośby, bo dla nas najważniejsza relacja to jest relacja na wprost, czyli Most Długi energetyków, a wyjazd z Hejki jest jakby na drugim punkcie. Natomiast jeżeli Państwo pojawiają się takie problemy z wjazdem z Hejki, no to też zachęcamy do tego, bo też zgłaszano mieszkańcy, żeby wyjeżdżać po prostu poprzez rondo portowców. Natomiast przyjrzymy się z zarządem dróg tutaj postulatowi mieszkańca.
Mhm. Przez rondo patrzę teraz na mapę. Sytuacja wygląda chyba korzystniej, chociaż teraz na Świętego Floriana przed rondem stoi maleńki korek. Nie wiem dlaczego.
No to proszę pamiętać, panie redaktorze, że ruch na rondzie portowców, na energetyków też jest sterowany sygnalizacją świetlną i to jest tak troszeczkę jakby dozowane. Jak jest zielone na skrzyżowaniu Most Długi, no to mamy potok pojazdów i trzeba się na chwilę zatrzymać, ale później jak sygnalizacja świetna wstrzymuje tamte pojazdy, to mamy lukę, żeby wjechać. Także tutaj można powiedzieć, że sytuacja jest dynamiczna.
Pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu. Jeszcze jedno pytanie. Pan Marcin do nas zatelefonował na żywo. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry panie. Mam pytanie do pana Marcina także. Prawo skręt w ulicę Pomorską z ulicy Struga jadąc pod Kijewa. Czy tam jest możliwość wykonania prawo skrętu bezpośrednio do Pomorskiej, czyli nie do ronda, tylko bezpośrednio do ulicy Pomorskiej?
Ja mam prośbę. Jeżeli pan ma taki faktycznie wniosek, to albo proszę przesłać do nas do WGK, albo poprzez radio. Ja teraz mi tak naprawdę ciężko przeskakiwać na mapie i zrozumieć, o co dokładnie państwu chodzi, a nie chcę po prostu coś powiedzieć źle albo nie zrozumieć. Bardzo państwa zachęcam. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, sugestie odnośnie zmian organizacji ruchu, można napisać pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, opisać sytuację. My na pewno tym tematem się zajmiemy. Przeanalizujemy to z policją i zarządem dróg, bo teraz mi ciężko po prostu znaleźć tak na szybko, a wiemy, że każdemu zależy na czasie podczas audycji, o co dokładnie pan wnosi. Jakby pan mógł napisać do Wydziału Gospodarki Komunalnej, na pewno to przeanalizujemy i panu odpowiemy, a jeżeli będzie trzeba, to również odpowiemy na łamach czasu reakcji.
Pan Marcin to był. Dziękuję panie Marcinie. Pan Marcin Harenza, dziękujemy za udział w naszym programie. No wygląda na to, że będziemy musieli wkrótce znowu porozmawiać w czasie reakcji. Pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, życzę państwu bezpiecznej, szerokiej drogi.
Także szerokiej drogi. To na chwilę dla oddechu zabiorę państwa do Międzyzdrojów.
Dzwonię do czasu reakcji, Łukasz Zgrzeni z tej strony. Czy zadajcie pytanie komuś, kto zarządza strefą płatnego parkowania w Międzyzdrojach, czy płacąc za postój w droższej strefie, a de facto stojąc w tańszej strefie, dostaje się opłatę dodatkową? Bo ja rozumiem odwrotnie, że stanąłem w drogiej strefie, a zapłaciłem jak za tanią, no to opłata dodatkowo się należy. No ale akurat trafiło się tak, że zaparkowałem w tańszej strefie, a zapłaciłem za droższą strefę, no i poczęstowano mnie kwitkiem. Proszę o pomoc.
No myślałem, że odpoczniemy, a tu problemy znowu w Międzyzdrojach, problemy, zajrzałem i w Międzyzdrojach to jest dopiero historia. Tam są, tam jest tak, śródmiejska strefa płatnego parkowania, która ma dwie podstrefy, strefa płatnego parkowania, która ma także dwie podstrefy i jeszcze jest takie płatne parkowanie, coś jak w Szczecinie, niestrzeżone parkingi. To są tereny należące do miasta, gdzie zupełnie już inne przepisy, inne regulaminy występują, więc można się pogubić. Dzwoniliśmy do Międzyzdrojów i w poniedziałek wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i miejskich parkingów w Międzyzdrojach. W poniedziałek. A teraz z nami jest pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka powiatu polickiego. Dzień dobry pani Sylwio, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
No to już na koniec naprawdę pojedziemy odpocząć nad morze do Świnoujścia. Niedługo taka możliwość będzie ze Szczecina do Świnoujścia bezpośrednio tramwajem wodnym.
Rzeczywiście, tak. Zmieniliśmy trasy samorządowego szlaku wodnego. To są zmiany, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na bardzo liczne sugestie i opinie mieszkańców, którzy wskazywali, że chcieliby mieć taką właśnie bezpośrednią możliwość popłynięcia do Świnoujścia bez przesiadek oraz...
Prawie jak wodolotem, pani Sylwio. Pamięta pani?
Oczywiście, że pamiętam, natomiast no tutaj czas przepłynięcia jest nieco inny z uwagi... Mam wrażenie,
pamięta pani, jak długo leciał wodolot?
Nie pamiętam, proszę powiedzieć.
Godzinę.
O, to szybko, rzeczywiście. Mhm.
No dobrze, będzie ze Szczecina do Świnoujścia płynął statek na parę. Jak długo będzie trwał rejs?
Rejs będzie trwał porównywalnie jak w zeszłym roku, ponieważ właściwie to jest bardzo podobna trasa, czyli około pięciu, tak jest, około pięciu godzin, o 7 rano wypływamy, ale jesteśmy już przed południem w Świnoujściu, czyli mieszkańcy, pasażerowie, jak będą chcieli poplażować, to będą mieli na tej plaży możliwość spędzić 6 godzin, czyli no właściwie o 3 godziny więcej niż to jest obecnie teraz. Czyli wychodzimy tak trochę mocno naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców.
Mhm. Czyli bardzo turystyczny rejs, powolny, wypływamy rano ze Szczecina.
Jest to oglądać, tak, powiem tak. Od razu, ponieważ kilka razy pływałam i wiem, że to jest atrakcja też sama w sobie, ten rejs, ponieważ no, fajne widoki z tego statku mamy.
I na tych widokach trzeba się skoncentrować. Dopływamy do Świnoujścia, tam sporo czasu nam zostawia tramwaj wodny na poplażowanie, spacer po promenadzie i tak dalej, i potem powrót.
Tak jest.
I potem powrót. Pani Sylwio, no bardzo ważne pytanie teraz. Policzmy 2+2, dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci. Ile będzie kosztowała taka wyprawa w dwie strony?
300 zł. Mam ten cennik przed sobą. To jest taka sama cena jak w zeszłym roku, czyli Szczecin, Świnoujście, Szczecin, 2+2, 300 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał rower zabrać ze sobą, to jest to dodatkowe 10 zł od tego roweru.
Bardzo trzeba nastawić się na wrażenia turystyczne, proszę Państwa. To jest główna atrakcja tego tramwaju wodnego, bo jak ktoś chce szybko, no to pociąg. Polregio zawiezie za 157 zł, Intercity za 182 zł, licząc z dwie strony. Taki sam zestaw, czyli 2+2. Więc tutaj to jest naprawdę turystyczna, wyjątkowo turystyczna atrakcja.
Tak jest. Ja też dodam, że część pasażerów decyduje się na takie połączenie, że sobie płynie w jedną stronę, a drugą wraca pociągiem, także jest taka możliwość także w ten sposób. Jeżeli ktoś na przykład woli zostać już całkowicie do wieczora, to ma też, zdaje się, jakieś połączenia kolejowe późnym wieczorem. Także jest pewnie sporo tych możliwości.
Są warianty. Pani Sylwio, dobrze. Tak. Kiedy pierwszy rejs?
Pierwszy rejs w nowej odsłonie jest 1 sierpnia, czyli to jest już za tydzień, tak? Mhm. Nie ten weekend, a następny.
W sobotę. I rano, także proszę się spakować wieczorem i wypływamy.
Trzeba wstać, tak jest, ale warto, zwłaszcza rano, kiedy ta temperatura jest jeszcze niewysoka. My mieliśmy tutaj na trasie też takie momenty, w którym było bardzo upalnie, więc teraz już pewnie tak gorąco nie będzie. Także zapraszamy serdecznie, wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej.
Telefony, dużo miejsca w pamięci, bo także fotogeniczne kormorany czekają. Pani Sylwia Turkiewicz, rzecznik powiatu polickiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. I jeszcze na koniec komunikat z Kołbaskowa. Otóż nasz słuchacz Damian zakomunikował nam, że nigdzie nie widział w żadnych mediach informacji, uwaga, o skażeniu wody bakteriami coli w sieci wodociągowej w Przecławiu i Warzymicach. Gmina Kołbaskowo sama nie poinformowała mieszkańców, którzy nie mają internetu. Osób starszych w żaden sposób o tym, że nie wolno pić. Nie podstawiła również beczkowozów dla mieszkańców i pozostawiła ich z problemem, informując o tym jedynie na Facebooku i stronie internetowej. Kolejna kwestia, zachodzi pytanie, dlaczego przez 2 dni wszyscy mieszkańcy pili tę wodę i używali jej w kuchni? Próbka została pobrana 20 lipca, a wyniki badań przedstawione i ogłoszone dopiero 22, czyli po 2 dniach. Proszę o zapytanie gminy w imieniu mieszkańców, dlaczego gmina nie wysłała notatki prasowej do mediów, by poinformowali mieszkańców, by nie używać wody w kuchni i jej nie spożywać. Czy próbki są pobierane codziennie? Dlaczego należy czekać aż 2 dni na wynik próbek? Czy w przypadku skażenia wody i zagrożenia epidemiologicznego mieszkańcy dowiedzą się o tym dopiero po 2 dniach? Te pytanie skierowaliśmy do Kołbaskowa i jutro najprawdopodobniej będą odpowiedzi. Zapraszam na jutrzejszy program. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 12. Przypomnę, czujny numer 510-37-32. Proszę dzwonić z tematami, z komentarzami. Także można pisać, wysyłać zdjęcia, filmy. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest nasz adres mailowy, a na dzisiaj to już wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.